W studiu Andrzej Potocki, dziennikarz Tygodnika Sieci i Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Budżetowa i Komisja Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Jaki jest, rozpoczęliśmy poranek od cytatu z premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, ten budżet jest najlepszy dla Polski, 355 miliardów dochodu, 397 miliardów złotych to wydatki, deficyt budżetowy 41 miliardów. Ile z tych miliardów jest przeznaczonych na obronę Polski i na polskie wojsko?
Dokładnie tyle, ile wynosi deficyt tego budżetu, czyli 41 miliardów złotych. I to jest po raz pierwszy faktyczne 2% PKB, bo nie 2% PKB do roku, który minął, tylko do roku planistycznego, a że PKB Polski w roku 2018 to ponad 2 biliony złotych, no to mamy 3,5 miliarda złotych więcej na armię niż w roku 2017. To duże pieniądze.
No to zaczynamy je wydawać, panie pośle. Mamy 41 miliardów. Pan Andrzej Potocki ma 20 miliardów. 20 miliardów ma pan poseł, a ja mam ten 1 miliard i zaczynamy wydawać.
Takiej swobody nie ma, bo jeszcze musimy sobie wprowadzić dwa ograniczenia, które w ustawie o finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej są wpisane i one są sensowne. To znaczy, że w ramach tych pieniędzy więcej niż 20% musi być wydane na modernizację techniczną Sił Zbrojnych i my wydajemy w budżecie na rok 2018 27,5% dokładnie, czyli około 11 miliardów złotych.
Na co?
Na modernizację techniczną, czyli na unowocześnienie
tego, co jest.
Tego, co jest. Zakupy nowego sprzętu, modernizację sprzętu już, który w wojsku służy, czyli no te wszystkie programy związane z uzbrojeniem armii, to jest część majątkowa, czyli to są pieniądze na modernizację techniczną wojska i one muszą wynieść ponad 20%, no bo ja przypomnę, że niestety w ramach tego 2% PKB, w ramach tych 40 miliardów są również uposażenia dla żołnierzy, wynagrodzenia,
jaką więc część tych 41 miliardów, te uposażenia żołnierzy, nie wiem, koszty takie, stałe koszty wojska wynoszą?
No więcej jak połowę.
Więcej, czyli mamy 20 miliardów na zakupy, tak?
Tyle niestety nie mamy, ale mamy tych miliardów 11 na zakupy.
No to 11 miliardów, to panie redaktorze, to co kupujemy? Powiedzieliśmy, że mamy kupić Patrioty, ale one kosztują 13 miliardów, więc już nas nie stać. Mamy kupić łodzie podwodne, ale one...
No 10.
To co? Ale to nie da się wszystkiego kupić w jednym roku.
To właśnie, tu problem polega na tym, że nie kupujemy tego od razu. To raz, a dwa, nie płacimy od razu. Te płatności są rozbite na lata, w związku z tym to już jest kwestia negocjacji, jak będą wyglądały raty, jakie wysokości będą raty zakupu, ale generalnie to nie jest tak, że jak my od razu w tym roku wynegocjujemy te trzy systemy, czy cztery systemy, Wisła, Narew, Homar i Orka, to od razu za nie będziemy musieli płacić cashem. Nie, to jest...
To wytłumaczmy jeszcze, jak jest. Najczęściej to są programy wieloletnie i z tych powodów, o których powiedział pan redaktor, no bo żaden roczny budżet by nie sprostał, ale także z takich powodów no, technicznych, to znaczy jeśli zamówimy na przykład śmigłowiec, to będziemy go mieli za powiedzmy 2 lata w takiej wersji, w jakiej byśmy sobie tego życzyli dla armii. W związku z czym najpierw zamawiamy, potem robimy przedpłaty, a dopiero potem spłacamy całe zamówienie, więc to jest rozciągnięte najczęściej na długie, długie lata, czasem nawet zbyt długie, tak bym powiedział.
No dobrze, Andrzej Potocki powiedział, że jeżeli zrealizujemy te wszystkie programy, w ciągu 12 lat Polska będzie krajem, który będzie mógł się samodzielnie bronić. Ale ponieważ jesteśmy przed tymi wszystkimi zakupami, czyli jest krajem Polska, która nie może się samodzielnie bronić. Taka jest konkluzja i taki jest stan faktyczny.
Więc po pierwsze...
Poseł.
Znaczy ja tutaj chętnie...
Zaprotestuję.
Nie, wysłucham też również tego, co chce powiedzieć redaktor Potocki. Natomiast zawsze ciekawie mówi o armii, ale to jest nieprawda oczywiście, że polska armia nie posiada dzisiaj tylko dlatego, że nie zrealizowała tych zamierzeń, które ma w przyszłości. Nic. No, mamy sytuację, w której uzupełniamy, modernizujemy i dokupujemy, unowocześniamy sprzęt, który posiadamy, więc ten potencjał to nie jest potencjał, który dzisiaj by nas zadowalał, ale jest to potencjał, nazwijmy to, który w znacznym stopniu odstrasza potencjalnego przeciwnika, więc nie zaczynamy od zera w każdym razie.
No i odpowiedzią na pytanie jest... pana redaktora to jest obecność wojsk amerykańskich w Polsce, która nam poniekąd, może nie do końca, ale w jakim stopniu gwarantuje bezpieczeństwo, bowiem odstrasza potencjalne zakusy Rosji w kierunku naszego kraju, czy też państw bałtyckich, albowiem zetknięcie się potencjalnie grozi rozpętaniem światowego konfliktu. W związku z tym mamy pewien bufor, nie jesteśmy tacy znowu bezbronni, oprócz tego, że jak powiedział pan poseł...
Jesteśmy w NATO, tak, to wszyscy wiemy, jest artykuł 5 o pomocy, także możemy i dzisiaj w tym studiu czujemy się bezpiecznie i państwo w domach też czują się bezpiecznie, ale obieg pieniądza w takim razie. Te pieniądze na zakupy trafiają do kogo? Kto ma je w kieszeni?
Jeśli chodzi o armię?
Jeśli chodzi o armię, tak.
Myśmy przyjęli taką filozofię i tutaj minister Antoni Macierewicz starał się ją realizować w sposób konsekwentny, żeby te pieniądze trafiały w pierwszej kolejności do krajowego przemysłu obronnego. Największego podmiotu w ramach tego przemysłu obronnego, czyli Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale także do firm, które są w Polsce, a nie są częścią państwowego systemu obronnego. Też w znacznym stopniu. Natomiast tam, gdzie to nie jest możliwe, tam staraliśmy się wywierać presję przy tych dużych zakupach, o których panowie rozmawiali, na polonizację tego zamówienia, no, czyli szukanie formuły. Także poddaliśmy pod dyskusję swego czasu na ostatnich targach w Kielcach formułę offsetową, czy ona jest najlepsza z punktu widzenia polonizacji, ale naprawdę minister Macierewicz szukał formuły, w jaki sposób sprawić, aby przy dużych zakupach technologii, których nie mamy, w jak największym stopniu implementować je do naszego krajowego przemysłu obronnego, tak żeby rozwijać i zdolność obronną, bo jeśli mamy dostęp do technologii, no to mamy większe bezpieczeństwo, no i wreszcie gospodarkę, no bo oczywiście tak duże zamówienia, bo to jednak te miliardy to duże pieniądze, w perspektywie lat to kilkadziesiąt, a nawet kilkaset miliardów złotych, więc bardzo duże pieniądze powinny służyć również gospodarce.
Podobnie jak MON, ja bym nawiązał do historii, bo ten schemat zakupów, który w tej chwili realizuje MON, oparty jest na przedwojennym systemie zakupów, kiedy kupowaliśmy licencje, a modyfikacje uzbrojenia z czasem oraz produkcję przestawialiśmy na polskie tory i robiliśmy to w polskich zakładach. I na przykład cały ten, większość systemu obronnego rakiet, artylerii rakietowej HOMAR, to zdaje się w 80 czy 90% ma być montowana i produkowana w Polsce. Również pozostałe umowy, pozostałe programy, jak wspomniał pan poseł, w mniejszym lub większym stopniu Ministerstwo Obrony dążyło do tego, żeby były produkowane w kraju i na pewno następca ministra Macierewicza, minister Błaszczak, będzie tę linię kontynuować.
A co posłowie myślą na temat zmian w Ministerstwie Obrony Narodowej? Czy powinny być głębokie? Czy wiceministrowie pana zdaniem powinni kontynuować swoją misję? Czy pan minister Błaszczak powinien ich powymieniać? Jak to jest?
Posłowie to są od tego, żeby wspierać politykę rządu i robimy to skutecznie, bo wczoraj przyjęliśmy ponad 400 poprawek budżetowych i dobry budżet odesłaliśmy do Senatu, więc robimy swoje jako większość parlamentarna. To są decyzje nowego szefa resortu. Ma prawo dobierać sobie współpracowników w taki sposób, w jaki uważa za skuteczny do realizacji tych zadań, jakie stawia przed ministrem.
Bardzo pięknie pan poseł powiedział. Naprawdę, fantastycznie. Zgadzamy się z panem posłem.
Tak, posłowie są od tego, żeby wspierać politykę rządu.
To jest bardzo dobre. Ale ten team, który stworzył minister Macierewicz, to był dobry team, czy jakiś słaby? Miał jakieś istotne mankamenty?
Ja w takim razie chyba już pójdę, panowie sobie pooceniają personalia. Ja naprawdę mogę mówić tylko w superlatywach o wszystkich wiceministrach, pana ministra Antoniego Macierewicza. Miałem okazję z każdym z nich współpracować i sukcesy pana profesora w zakresie szkolnictwa wojskowego i ta infrastrukturalna działka pana ministra Grabskiego i część zakupowa ministra Kownackiego i wielki sukces w postaci Wojsk Obrony Terytorialnej ministra Dworczyka, strategiczny przegląd obronny ministra Szatkowskiego, świetne pomysły, nowa, świeża krew ministra Smyrgały. No, co tu dużo mówić. Ja słabych punktów tutaj nie widzę, ale na każdy minister dobiera sobie współpracowników. Znaczy, przed każdym z nich wielka kariera, niezależnie od tego, co będą robić, bo to są ludzie, którzy na pewno wiedzą o polskim wojsku bardzo dużo i jakby tą wiedzę na pewno dla Polski wykorzystają, bo też są, no, patriotami, są patriotami.
W polskim parlamencie jest też opozycja, Komisja Obrony Narodowej. Tam również występują posłowie Platformy, posłowie tej drugiej partii i opozycyjnej, czy trzeciej partii opozycyjnej i mówią wtedy tak. Patrioty kupujemy za drogo, helikopterów nie kupiliśmy, tego nie zrobiliśmy, to i to jest złe w armii. Jaki jest komentarz pana posła, na przykład do sprawy helikopterów, dlaczego ich nie ma?
Mój komentarz jest następujący. Nasi poprzednicy zaczęli przetarg w roku 2009, ogłosili go faktycznie w 2012, wozili się z tym do 2016 i nie sfinalizowano koniec końców w wyniku negocjacji gospodarczych zakupu ani jednego śmigłowca, więc powinni zachować, ja bym powiedział, większą powściągliwość w tego typu ocenach, tym bardziej, że cała procedura była w sposób nietransparentny prowadzona i no, można mieć do niej cały szereg zastrzeżeń takich no, zupełnie merytorycznych, już pomijając te wszystkie wątki polityczne, które się z tą sprawą śmigłowcową wiążą, bo sytuacją kompletnie absurdalną, i muszę to powiedzieć w tym studio, byłby pomysł, żeby za własne pieniądze, za 13 miliardów złotych doprowadzić do degradacji, bo w jakiejś perspektywie czasowej faktycznej likwidacji przemysłu obronnego śmigłowcowego, który w Polsce posiadamy, za własne pieniądze, na własne życzenie, no to jest coś niebywałego, więc jeśli chodzi o śmigłowce, no to co się dzieje w tej chwili, no to mamy dwa przetargi, 8 śmigłowców dla wojsk specjalnych, 8 śmigłowców dla marynarki wojennej. W sumie w armii dzisiaj lata ponad 240 śmigłowców. Potrzebujemy około 270. Będziemy dokupywać, będziemy modernizować i będziemy inwestować w śmigłowce szturmowe, co wynika ze strategicznego przeglądu obronnego. I trzeba robić swoje. Może tutaj w tej sprawie rzeczywiście z naszej strony czasem padło zbyt wiele słów, ale to, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy, mam nadzieję, że redaktor Potocki to potwierdzi, więcej niż nasi poprzednicy w swoich deklaracjach, których dzisiaj bronią, a bronią ich tylko po to, żeby nas atakować.
Wielkie pieniądze, wielkie prowizje, wielkie też układy korupcyjne są przy okazji zakupów sprzętu wojskowego, jak to teraz się dzieje, jak to zostało ukrócone, a może nie zostało ukrócone przez dobrą zmianę?
Jeśli chodzi o korupcję.
Prowizje, korupcja, wszystko co się dzieje wokół, lobbyści, to wszystko przecież jest, tego się nie da ukryć, że to jest.
Znaczy, no, to też trzeba tutaj być precyzyjnym, tak mi się wydaje, no bo jeśli mówimy o tych lobbystach w zakresie sprzętu wojskowego, no to możemy mieć do czynienia z tymi, którzy no, próbują rekomendować różnego rodzaju rozwiązania i bez dialogu technicznego z producentami, także z ich przedstawicielami, trudno jest też planować zakupy wojskowe. To też trzeba sobie powiedzieć, że oni dysponują wiedzą o możliwościach, technologiach i tak dalej, więc kontakt z nimi jest czymś niezbędnym, pod warunkiem, że ten kontakt jest transparentny i służy wybraniu jak najlepszych rozwiązań dla armii. Myślę, że tutaj i nasze służby wojskowe, prokuratura wojskowa z pełną determinacją kontroluje, aby tak było rzeczywiście, żeby tej cienkiej linii nie przekraczać.
Jak na razie te wszystkie negocjacje toczą się w sposób w miarę transparentny. Opinia publiczna wie, jaki jest zakres wydatków. Natomiast wracając jeszcze bardzo krótko do Karakali, sali, tam już na początku widać było, że sprawa jest co najmniej podejrzana, ponieważ kwoty za śmigłowiec były dwa razy większe niż kupował Kuwait, czy zdaje się Brazylia, co już wzbudza podejrzenia, plus do tego przydatność tych śmigłowców dla polskiej armii, która praktycznie była bardzo niewielka, wzbudza po raz drugi podejrzenia, w związku z tym za takim czymś, jeżeli nie wiadomo co chodzi, chodzi o pieniądze, jestem zwolennikiem komisji śledczej w sprawie Caracali, albowiem było to jeden z grubszych, no powiem kolokwialnie, przekrętów, które miały miejsce przy zakupach uzbrojenia w polskiej armii.
Ja mogę zdanie o Caracalach?
Tak, i o komisji śledczej przy okazji.
Zdanie o Caracalach jest takie, które rzadko tutaj pada, znaczy w przestrzeni publicznej rzadko pada, a warto sobie jakby tutaj zwrócić uwagę na jeden drobny szczegół. Zdaje się, że w maju, już nie pamiętam dokładnie którego maja, roku 2015, ale na pewno w maju, zakończono techniczne sprawdzanie przydatności Caracala już po wyborze 21 kwietnia przez rząd, że będziemy rozmawiać tylko z Airbus Helicopters, no przeprowadzono testy techniczne i zakończono je w maju. Czy wie pan redaktor, panowie redaktorzy, którego dokładnie dnia od momentu w maju zakończenia testów technicznych zgłoszono wniosek do Ministerstwa wówczas Gospodarki o rozpoczęcie negocjacji offsetowych? 30 września. Czyli minęło ponad 3 miesiące od momentu zakończenia przez MON warunków, sprawdzania warunków technicznych do momentu rozpoczęcia negocjacji offsetowych. Gdyby nasi poprzednicy uważali, że ten przetarg jest ok, nie mielibyśmy dzisiaj w ogóle tematu do rozmowy, bo w 3 miesiące można było zakończyć negocjacje offsetowe i w październiku 2015 roku podpisać umowę na Caracale. Oni sami doskonale wiedzieli, że ta sprawa jest śmierdząca i że przesuwając ją na kolejną kadencję, w której już zakładali, że mogą nie sprawować władzy, tak naprawdę umywają...
Chcieli, żeby ktoś złożył swój podpis pod kontraktem. Komisja śledcza w sprawie Caracali, uważa pan poseł, że jest potrzebna?
Ja uważam, że jest potrzebna komisja śledcza w sprawie VAT-u.
To jest...
Uważam, że w sprawie VAT-u jest potrzebna.
Jedno drugiemu nie przeszkadza.
No to dobrze. I chciałby pan w takiej komisji uczestniczyć?
No to nie jest moja decyzja, tylko klubu. Natomiast na pewno bym był zainteresowany wynikami tej pracy, a osobiście w ten czy w inny sposób bym się z pewnością angażował, bo ten temat jest dla mnie niezwykle ważny.
Co to za przedmiot, panie pośle?
To jest prawdopodobnie zegarek.
I on wskazuje, że czas płynie, więc upłynęło kilka miesięcy od momentu, kiedy pojawił się pomysł VAT-owskiej komisji śledczej i jest w tym samym punkcie. Dlaczego?
Mamy ważne prace komisji do spraw Amber Gold. Mamy ogromne społeczne, takie niezwykle ważne społecznie osiągnięcia komisji weryfikacyjnej pana ministra Jakiego. I rozumiem, że decyzja kierownictwa o rozpoczęciu prac nad kolejnym tematem w tej formie właśnie, w formie komisji śledczej, no jest jakąś próbą kompromisu pomiędzy możliwościami.
Ale co, bo to jest strach, że co, że dziennikarze nie nadążą, opinia publiczna nie nadąży, że kamer w Polsce nie starczy. Sprawy trzeba wyjaśniać, a nie czekać z wyjaśnianiem.
No tak, ale trzeba znaleźć dobry moment na to, aby tą pracę rozpocząć i no nie jest tutaj moją rolą. Ja bym był zwolennikiem, żeby ją rozpocząć jak najszybciej. No to jeśli o to mnie pan pyta, to tak odpowiadam. Natomiast no, decyzja kierownictwa klubu, kiedy jest ten właściwy moment.
Ale są dyskusje na ten temat? Czy jest przeświadczenie wewnątrz PiS-u, że taką komisję śledczą trzeba powołać?
Tak, były o tym publiczne deklaracje zarówno ze strony pana premiera, przewodniczącego klubu, jak i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, więc jest przesądzenie o tym, że ten temat powinien być przedmiotem badania przez komisję śledczą.
I wtedy co? Wchodzimy do Ministerstwa Finansów i od urzędników Ministerstwa Finansów zaczynamy? Od kogo zaczynamy? Kto jest pierwszym gościem takiej komisji? Kto powinien być?
Znaczy, obawiam się, że pierwszym gościem komisji będzie tona dokumentów do przejrzenia. Natomiast nie wiem, jaką tutaj trzeba byłoby metodologię wybrać. Gdybym ja miał o tym decydować, wybrałbym raczej metodologię case'ową w tej sprawie. To znaczy, prześledziłbym kilka największych momentów, w których w poszczególnych branżach następowały wyłudzenia VAT-owskie i w jaki sposób one były, jak wyglądał mechanizm, jak wyglądała ta struktura powiązań instytucjonalno-personalnych i to by nam pozwoliło jakby prześledzić ścieżkę podejmowania decyzji, bo ona wyglądała mniej więcej w ten sposób. Wszyscy wiedzieli, że jest coś nie tak, ale ja sobie prześledziłem, jak wyglądało to w przypadku branży stalowej, ale za każdym razem receptą nie były zmiany legislacyjne, ani nawet faktyczne ściganie tego procederu, tylko kolejna kontrola, która wykazywała nieprawidłowości, ale nie wyciągała wniosków o konieczności zmian w postaci regulacji prawnych. Dopiero po długim czasie dokonywano takiej korekty. Mówiono, że o tym pracowano nad tym tam od roku czy od dwóch, ale wtedy ta choroba infekowała kolejną branżę. I kolejną branżę ten rak, jakbyśmy to powiedzieli o tym VAT-cie, zżerał i tak dalej, i tak dalej. Więc to jakby nie można powiedzieć, że nic nie robiono, ale robiono to w taki sposób, żeby leczyć już tego, który nie wymagał leczenia, bo już był na takim etapie, w którym właściwie ratowano go przed zgonem, a tam ta prawda choroba przechodziła na inne branże i naprawdę wszyscy o tym wiedzieli, bo jeszcze jedno zdanie, jedna z dużych firm doradczych, i to jest takie dla mnie znamienne, sprzedawała produkt, który pozwalał na określenie, znaczy można było sobie kupić program komputerowy, który pokazywał, jaka branża jest w tej chwili zainfekowana, jaka za chwilę będzie, tak żeby uniknąć sytuacji, jeśli się prowadzi biznes, wejścia w karuzelę VAT-owską. No, czyli z prostych przepływów, statystycznych przepływów wymiany towarowej można było łatwo zobaczyć, że jeśli jest jakiś skokowy wzrost, no to znaczy, że coś jest nie tak.
Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Budżetowa i Komisja Obrony Narodowej jest gościem Poranka Wnet. Andrzej Potocki również na zegarze, godzina 7:59.